Najpierw w faktach Beszowa w Świętokrzyskiem.
Miejsce tragicznego wypadku, wciąż zablokowana jest tam droga.
Nie takie straszne muszą być podwyżki, jakie malowano.
Dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM analizuje możliwe ceny prądu.
Gościem Tomasza Terlikowskiego w popołudniowej rozmowie będzie Przemysław Rosati.
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu. Nawet kilka godzin może potrwać usuwanie skutków tragicznego wypadku w miejscowości Beszowa na drodze krajowej nr 79 w Świętokrzyskiem.
Jak podawaliśmy w faktach, dwie osoby zginęły, a 8 zostało rannych w zderzeniu busa i auta osobowego.
O przebiegu wypadku poinformowała nas aspirant Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie.
Kierujący busa przewożący rodzinną wycieczkę z nieustalonych na tą chwilę przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z jadącym nas naprzeciw pojazdem osobowym. W wyniku zdarzenia na miejscu śmierć poniosły dwie osoby, jeden pasażer busa i jedna pasażerka pojazdu osobowego. Dwie osoby w stanie ciężkim, w stanie zagrażającym życiu i zdrowiu zabrane zostały przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala.
Trasa jest zablokowana. Cena prądu od lipca ma być nadal zamrożona, ale na wyższym poziomie niż teraz. Co wynika z zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska?
Michał Zieliński, dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM, zauważa, że podwyżki cen mogą być dużo mniej dotkliwe niż zapowiadano.
Zamiast 412 zł za megawattogodzinę, mrożona cena prądu dla gospodarstw domowych ma być ustawiona na poziomie 500 zł. Za to nie ma być już limitu zużycia uprawniającego do korzystania z tej zamrożonej ceny. Ma obowiązywać bez względu na to, ile prądu zużyjemy. Taki jest plan Ministerstwa Klimatu. Pod warunkiem, że nie wzrośnie opłata dystrybucyjna, która też jest znaczącą częścią naszych rachunków, zapłacimy zatem od lipca za prąd więcej o 12%. To znacznie mniejsza podwyżka niż miałaby miejsce w razie uwolnienia cen. Jeśli te plany zostaną zatwierdzone, a opłaty za dystrybucję nie wzrosną, to inflacja w drugiej połowie roku może być nawet o ponad 1,5 punktu procentowego niższa niż przewidywały dotychczasowe prognozy.
O tak, cieszą nas takie fakty. Nasz redakcyjny kolega Michał Dobrołowicz otrzymał dzisiaj nagrodę zaufania Złoty Otis.
To wyróżnienie od 21 lat przyznawane jest pracownikom ochrony zdrowia, a także dziennikarzom, opisuje przewodniczący kapituły Paweł Kruś.
Z ogromnym wzruszeniem od kilku lat obserwowałem działalność pana Michała Dobrołowicza, który przypomina najlepszych, który jest i uprawia dziennikarstwo najlepszego klasycznego modelu. Redaktor Michał jest zawsze tam, gdzie może wydarzyć się coś ciekawego. Jest zawsze otwarty na społeczne działania w ochronie zdrowia i nie tylko.
Michałowi gratulujemy.
No i oczywiście życzymy kolejnych nagród.
Fakty, opinie, komentarze.
W warszawskim studiu jest już Tomasz Terlikowski i jego gość.
Czas zatem na popołudniową rozmowę w RMF FM. Witamy panów.
Witam, a moim gościem jest Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu. Witam, panie mecenasie.
Dzień dobry.
Był pan na liście podsłuchiwanych Pegasusa?
Mam nadzieję, że nie.
Ale ma pan pewność, czy tylko nadzieję?
Mam kilka listów poleconych, nieodebranych na poczcie, ale ufam, że są to listy związane z praktyką adwokacką.
A jednak, ale klientów, którzy byli podsłuchiwani, pan ma?
Tak, niestety tak, ale nie tych, którzy byli podsłuchiwani na liście Pegasusa, natomiast tak, tych, którzy również byli podsłuchiwani przez polskie służby, ale w sensie takim procesowym, także ta tematyka też jest mi oczywiście z zakresu praktyki adwokackiej doskonale znana.
I co oni mówią? Jak się do tego odnoszą?
Muszę powiedzieć, że to są dramatyczne relacje, dlatego że nagle zdają sobie ludzie sprawę, że nie istnieje prawo do prywatności, nie istnieje prawo do tajemnicy komunikowania się, czyli takie podstawowe prawa konstytucyjne, które przynależą nam wszystkim, panu redaktorowi, mi, każdemu słuchaczowi.
Czyli rozumiem, że wszystko o nich wiadomo. Wszystko, co wysłali do żony, do przyjaciółki, do kochanki albo do kogokolwiek innego, to wszystko służby mają.
W dużym uproszczeniu tak. No można powiedzieć innymi słowy, to jest taki świat wielkiego brata, który o wszystko wie, wszystko widział, wszystko mógł sobie przeczytać, utrwalić. No i to jest niestety główne wyzwanie, myślę teraz, polskiego rządu, aby zmienić zasady zarówno stosowania, jak i kontroli.
Bo rozumiem, że służby cały czas to mają.
Tak.
To nie zniknęło i mogą to użyć.
i mogą tego używać, nic się nie zmieniło. Przepisy tak jak obowiązywały, obowiązują nadal. W Polsce standard stosowania kontroli operacyjnej pozostawia wiele do życzenia. Niestety z perspektywy prawidłowo funkcjonującego państwa ta sytuacja musi się jak najszybciej zmienić.
Część liderów opinii prawicowej, także część polityków mówi, no przecież sędziowie na wszystko się zgadzali, co potwierdził minister Bodnar zresztą. Tak, sędziowie się zgadzali.
Tak, dlatego, że zarządzanie kontroli operacyjnej wymaga zgody sądu. Najczęściej jest to sąd okręgowy w Warszawie. Natomiast pamiętajmy o tym, że przepisy, które określają, w jaki sposób składa się wniosek, co jest w tym wniosku, w jaki sposób sąd proceduje, jak wygląda postanowienie, to taka ciekawostka, wzór postanowienia, oczywiście bez danych, jest określany rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych.
Czyli minister spraw wewnętrznych decyduje, jak to wygląda. Czyli on ten, może który ma być kontrolowany poniekąd.
O wzorze oczywiście postanowienia. To sąd ostatecznie decyduje i sąd nadaje temu postanowieniu ostateczny kształt, także poprzez kierowanie treści tego postanowienia. Ale to pokazuje, że tak naprawdę z praktyki, bo to jest najważniejsze, spróbuję Państwu tą praktykę bardzo krótko opowiedzieć. Nie ma moim zdaniem dzisiaj realnej możliwości skontrolowania przez sąd zasadności stosowania.
Dobrze. Panie mecenasie, więc wyobraźmy sobie, służby mówią, Tomasz Terlikowski ma być podsłuchiwany dzisiaj. No i co? Co one dostarczają sędziemu, żeby on mógł ocenić, czy ja jestem potencjalnym przestępcą i można mnie podsłuchiwać, czy też nie jestem i nie można?
Przede wszystkim tak zwane przestępstwo katalogowe, czyli chodzi o określone kategorie przestępstw. Przy czym niestety, też jest zawsze ale, mamy w przepisach procedury karnej możliwość wykorzystania także tego podsłuchu wtedy, kiedy okaże się, że pan popełnił inne przestępstwo niż to, w ramach którego zarządzono kontrolę operacyjną. To tak na marginesie, czyli tak zwany problem owoców z zatrutego drzewa. To też jest bolączka polskiego wymiaru sprawiedliwości. O tym może kilka słów za chwilę. Wniosek trafia do sądu. W tym wniosku...
No właśnie, co oni muszą przedstawić? No bo wniosek to jest jedno, ale jakieś dowody muszą mieć przecież, że ja jedno z tych przestępstw popełniłem.
Tak, musi być przedstawiony materiał, ale przepisy mówią o tym, że jest to po prostu wniosek wraz z materiałem uzasadniającym potrzebę stosowania kontroli operacyjnej.
Jaki to jest materiał?
No i to jest oczywiście bardzo szeroka gama możliwości. Równie dobrze mogą być to zwykłe notatki funkcjonariuszy policji, dlatego że przepisy nie precyzują, jakiej kategorii ma być to materiał.
Panie mecenasie, ale bo to jest dramatyczne, co pan mówi. Znaczy, ktoś mówi,
to jest prawdziwe i to wynika z praktyki, z przepisów.
To może być notatka, no ale notatkę można sobie napisać z głowy.
Tak, ale mogę wiernie przeczytać artykuł 17, na przykład ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Tutaj myślę o ustępie 1a. Wniosek kierowany do sądu przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. Tak brzmi przepis. To jest dramatyczne.
Dobrze,
powiem
więc...
Państwu więcej. Jeżeli sąd stosuje, to nawet nie musi uzasadnić w postanowieniu, dlaczego stosuje. Więc paradoks polega na tym, że łatwiej jest zastosować niż nie stosować.
A bo jak rozumiem, że jak nie zastosuje, to musi uzasadnić.
To musi uzasadnić i wtedy, i to też jest fenomen, prawo do zaskarżenia tego przysługuje de facto podmiotowi, który wnioskował. Czyli tak naprawdę obywatel dowiaduje się w ogóle po fakcie. To też jest w jakimś sensie zrozumiałe, ale sposób skonstruowania przepisów jest taki, że ta kontrola jest ograniczona tak naprawdę do decyzji sędziego, która jest, jeżeli jest to pozytywna decyzja.
A jak często jest pozytywna?
Statystyka prawie 6 tysięcy wniosków, prawda?
Tak.
Odmowa poniżej 1%, 0, w odniesieniu do każdej
ale
kategorii służb.
Czyste liczby zakładają, że to jest fikcyjna kontrola w takim razie. To znaczy nie wierzę w to, żeby służby zawsze miały rację. Nie ma takiej opcji w żadnym państwie.
Zgadzam się z panem, natomiast mogę powtórzyć jeszcze raz. Przepisy, które określają sposób składania wniosku, rozpatrywania tego wniosku, następnie stosowania i wykorzystywania dowodów uzyskanych w ten sposób, muszą być pilnie zmienione. Bez tego nie będziemy mogli powiedzieć, że żyjemy w państwie, które panuje nad służbami specjalnymi stosującymi kontrolę operacyjną. Jeszcze chcę o jednej rzeczy powiedzieć, bo moim zdaniem to ma bardzo istotne znaczenie. Chciałbym, abyśmy dowiedzieli się, ilokrotnie sędziowie, do których trafiały te wnioski, zwracali się do wnioskujących służb o uzupełnienie wniosków. Czyli ile razy sędzia miał wątpliwość, zanim zastosował, czy uznawał za każdym razem, że materiał, który był przedstawiony z wnioskiem, był wystarczający. Bo niestety, jak patrzę na sposób funkcjonowania tak zwanej kontroli operacyjnej w praktyce i przepisów, które kreują taki sposób funkcjonowania, to niestety nie czuję się bezpiecznie. I myślę, że nasi słuchacze po tej rozmowie też nie będą czuli się bezpiecznie. Nie, przepisy się nie zmieniły. Co gorsze, ta praktyka jest cały czas taka sama i ona niestety raczej szła w złym kierunku. Przypomnę tylko wypowiedź jednego sędziego, który powiedział, że on nie wyklucza, że mógł wyrazić zgodę na Pegasusa. No nie jest tajemnicą, powiedział to pan sędzia Tuleja.
Tak.
To pokazuje też paradoks sytuacji, no właśnie, że nawet służby nie muszą...
Co to znaczy nie wykluczam? To znaczy w dokumentach nie ma napisane,
nie ma określonej metody,
będzie...
nie ma określonych środków technicznych,
które... I sędzia nie mógł się tego dowiedzieć?
Moim zdaniem przepisy są tak skonstruowane, że nie musiał, ale to nie oznacza, że brak przepisów zwalnia zwłaszcza polskie sądy z myślenia. Jeżeli chcemy ingerować głęboko w prawo do prywatności, czy w prawo do tajemnicy komunikowania
ale
się,
użył pan słowa,
to
nie
powinniśmy
musiał.
Konsekwentnie...
Ja się pytam, czy nie mógł się tego dowiedzieć?
Mógł się dowiedzieć. Każdy sędzia może się dowiedzieć, dlatego że jeżeli dostaje wniosek, to nie jest tak, że jest zobligowany do uwzględnienia tego wniosku. Ma ten wniosek ocenić, musi być przekonany na podstawie zebranych materiałów, że rzeczywiście spełnione są wszystkie przesłanki, które uzasadniają zastosowanie kontroli operacyjnej. Do znudzenia będę powtarzał. Kontrola operacyjna to jest głębokie ingerowanie w prawo do prywatności i w prawo do tajemnicy komunikowania się. To są podstawowe konstytucyjne prawa, przynależne każdemu z nas.
No i jak się okazuje, nie są najlepiej chronione. Naszym gościem był w radiu RMF FM Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu. Jak to zmienić? O to zapytam się już za moment w radiu RMF 24. Możecie słuchać tej rozmowy w radiu RMF 24 na stronie rmf24.pl w naszych mediach społecznościowych.
Warto posłuchać. W Polsce standard korzystania z kontroli operacyjnej pozostawia wiele do życzenia, ocenia gość Tomasza Terlikowskiego.
Rozmowa, jak słyszeliście, trwa w internecie, a najnowsze fakty już o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.